Jest 8:30.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś gościem dnia Radia Gdańsk jest europoseł PiS Anna Zalewska. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam panią europoseł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I witam państwa po raz ponownie na naszej antenie. Pani europoseł, wczoraj odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej. Ukraina ma status kandydata do Unii Europejskiej. Jakie są zatem szanse na przyjęcie w trybie pilnym Ukrainy do Unii Europejskiej? Bo pani przecież lobuje na rzecz takiego rozwiązania.
Tak, rzeczywiście wczoraj mieliśmy przejmujące wystąpienia, przede wszystkim prezydenta Ukrainy. Głos łamał się tłumaczom, kiedy przekazywali jego słowa. To jednoznaczne stanowisko i determinacja prezydenta, który przede wszystkim jest dumny ze swojego narodu, powiedział, że się nie podda, ale nie może pozwolić na to, żeby ginęły niewinne osoby, przede wszystkim matki i dzieci. Zaapelował do parlamentarzystów, że mają czas na czyny, że czas mówienia już dawno się skończył, że Unia Europejska będzie silna razem z Ukrainą. Tak został złożony wniosek, tak parlamentarzyści się z tym zgodzili, ale dopiero rozpoczyna się procedura. My mówimy o statusie kandydata, a nie członka Unii Europejskiej. Mhm. Do tego oczywiście potrzebne są jeszcze różnego rodzaju ustawowe rozwiązania. Przecież na Ukrainie mamy wojnę. Ale to jest sygnał również dla wroga, dla agresora rosyjskiego, dla Putina, że oto zmienia się geopolityka, że mówimy, że chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej.
A czy to również jest już takim swoistym parasolem ochronnym, ten status kandydata do Unii Europejskiej?
To my jeszcze za mało, dlatego że gdyby tak było, to dzisiaj zakończyłaby się wojna, a ona niestety ku przerażeniu całego świata, a przede wszystkim ku przerażeniu Ukraińców, dalej trwa. Tutaj muszą zadziałać i pewnie jesteśmy dumni z tych, którzy się przyłączają. Nie tylko do sankcji, to sankcji bezwzględnych, dotykających oligarchów, gospodarki, wyłączających systemy, mapy, Google, jednocześnie wyłączające SWIFT-a, czyli możliwość międzynarodowych przelewów, wypraszanie czy dziękowanie artystom, piłkarzom. To wywołuje ogromną presję i ogromne kłopoty gospodarcze Rosji, bo to obywatele Rosji muszą zrozumieć, kim jest Putin, a jednocześnie broń, pomoc humanitarna. Proszę zobaczyć, co zrobiła Polska. No tego nikt nigdzie nie zrobił. 400 tysięcy osób w ciągu kilku dni i też proszę zauważyć, niech to wybrzmiewa również u państwa. To są matki, babcie i dzieci.
Młodzi i osoby Ukraińcy. Chore, osoby chore też. Dużo,
tak jest,
wiele
oczywiście.
Osób chorych.
A młodzi Ukraińcy biorą urlopy z pracy. Mówią swoim pracodawcom, przepraszam, nie wiem kiedy wrócę, wyjeżdżam na wojnę, bo ojczyzna mnie potrzebuje.
Tutaj kilka wątków pani poruszyła, bo między innymi premier Morawiecki spotkał się przecież z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i mówił o konieczności nałożenia na Rosję kolejnych sankcji i tak samo zaapelował o szybkie sankcje na Białoruś. Jakie są szanse, że te kolejne sankcje zostaną nałożone?
Ja myślę, że Europa i świat wreszcie zrozumieli te opowieści Polski. My od dłuższego czasu mówimy Europie, mówiliśmy Europie, czym między innymi kończyć się będzie karmienie Putina, karmienie złego. A wtedy, kiedy między innymi apelowaliśmy o absolutne anulowanie Nord Stream 2, powrót jeszcze do Nord Stream 1. Nikt nam nie wierzył, uznawano, że biznesy poszczególnych oligarchów właściwie z większości krajów członkowskich są ważniejsze. Wczoraj bez 20 osób, bo jednak 20 osób było albo przeciwko, albo wstrzymało zatrzymało się nad rezolucją mówiącą o tym, że Nord Stream 2 zatrzymujemy, anulujemy, nie ma go i trzeba na nowo ułożyć całą politykę energetyczną Unii Europejskiej bez Nord Stream i bez takiej zależności z Rosją. Dlatego myślę, że Europa nauczona, jak to komisarz von der Leyen powiedziała, odrobiliśmy zadanie domowe. Już słucha pana premiera Mateusza Morawieckiego i myślę, że kolejne sankcje, jeżeli te będą niewystarczające, będą taką oczywistością.
Mm-hmm. Mówi pani, że należy przedefiniować politykę energetyczną Unii Europejskiej i zatrzymać pracę nad pakietem Fit for 55, ponieważ powstał on uwzględniając Nord Stream 2 jako oś całego przedsięwzięcia. No właśnie, na ile takie kraje jak Niemcy czy Holandia będą skłonne przystać na taką koncepcję?
No w tej chwili rzeczywiście muszą, dlatego że uznano, że Nord Stream 2 doprowadzi do takiej sytuacji, że Niemcy staną się hegemonem gazowym i energetycznym całej Unii Europejskiej. Dlatego w pakiecie Fit for 55 nie tylko jest agresywne sięgnięcie do kieszeni obywateli, bez wskazania właściwie efektu tej grabieży finansowej obywateli, to jeszcze uznano, że wszystko można zniszczyć, to znaczy doprowadzić do upadku wszystkiego, co węglowe i gazowe w całej Unii Europejskiej. Po co to ma być, skoro jest jeden Nord Stream 2? Tak nie będzie. Unia Europejska, Niemcy też, bo to Niemcy podejmują decyzje. Proszę zobaczyć, spółka ogłasza upadłość.
To szwajcarska spółka Nord Stream 2 AG.
Tak, to nie jest radosną informacją, bo sprzedadzą firmom niemieckim i to będzie w zamrożeniu, więc trzeba absolutnie tego pilnować. Więc cała polityka energetyczna, również niemiecka, musi zostać być zweryfikowana. Proszę zauważyć, my sobie po raz pierwszy, myślę, że Unia Europejska, bo my zawsze mamy z tyłu głowy naszą historyczną wiedzę o agresji Rosji, po raz pierwszy uzmysłowiliśmy sobie, że bezpieczeństwo energetyczne to pokój. Dlatego, że wszystko zaczęło się od tego, jak finansujemy reżim i dyktaturę właśnie poprzez inwestycje rosyjsko-europejskie.
A wczoraj Ursula von der Leyen podziękowała szczególnie Polsce, ale też i Rumunii, Słowacji i Węgrom za przyjęcie kobiet, mężczyzn i dzieci z Ukrainy. I moje pytanie, czy ta nasza ofiarność Polaków spowoduje taką zmianę optyki unijnych instytucji wobec Polski? Na przykład spowoduje uwolnienie środków z Unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski?
Ja mam nadzieję, dlatego że my tak naprawdę pokazujemy Europie, w jaki sposób naprawdę zadbać o tych, którzy naprawdę uciekają przed wojną, dlatego że to nie tylko rząd, nie tylko wszystkie możliwe instytucje charytatywne, ale również sąsiedzi i pracodawcy. Ja znam z Dolnego Śląska takie sytuacje, że pracodawca, który ma właśnie wyjeżdżającego na Ukrainę młodego człowieka, który u niego pracował, sam wsiada w samochód, nie tylko go odwozi, ale przywozi jego matkę i żonę razem z dziećmi. To niebywałe. Myślę, że tak powinno się stać, choć zobaczymy, co będzie się działo w następnym tygodniu, bo mamy posiedzenie plenarne w Strasburgu, a tam wiemy, że Platforma Obywatelska EPP razem z Donaldem Tuskiem szykują próbę podjęcia rezolucji, która mówi o tym, że no, trzeba Polskę ukarać za brak praworządności. To niebywałe, co ja Państwu mówię, ale rzeczywiście tak jest. Mam nadzieję, że pod presją tych wydarzeń, które są teraz, i naprawdę jednego celu, wycofają się z tego.
To faktycznie zaskakujące, że w czasach wojny Platforma Obywatelska wychodzi z taką akcją. Ale jeszcze pojawia się tu kolejne pytanie. Bo w związku z tym, że Polska przyjmuje tylu uchodźców wojennych z Ukrainy, przecież są to głównie kobiety, dzieci, też osoby chore, a z kolei mężczyźni wracają do Ukrainy, żeby walczyć o swój kraj, dalej. Czy w związku z tym, więc nie będzie ich na przykład jako pracowników na budowach, też w innych miejscach, gdzie pracowali ci mężczyźni? I czy Polska powinna starać się o pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej, na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy? Bo przecież to
tak,
nie chodzi o pomoc doraźną.
Tak. Mhm. Tak, oczywiście ta pomoc już jest deklarowana, to ponad 1,2 mld euro w ogóle, ale to jest dla Ukrainy, to są pieniądze na uzbrojenie. Natomiast rzeczywiście podczas wczorajszej dyskusji każde wystąpienie było również troską o pracodawców, to po pierwsze, którzy w związku z również obostrzeniami, również sankcjami nałożonymi na Rosję mogą mieć kłopoty. Pracodawców, którzy no w tej chwili przestali mieć pracowników, ale również takiej ilości uchodźców. Jak najbardziej te głosy wybrzmiewały, pan premier Mateusz Morawiecki na pewno żądając różnego rodzaju rozwiązań. On staje się tutaj liderem razem z prezydentem Andrzeją Dudą. Na pewno te kwestie wypowiedziane podczas wczorajszej sesji podkreśli i będzie zabiegał, żeby tak rzeczywiście się stało.
Mm-hmm. Premier Mateusz Morawiecki, Polska stała się takim ambasadorem Ukrainy na arenie międzynarodowej. I wczoraj premier Mateusz Morawiecki, rozmawiając z szefową Komisji Europejskiej, przedstawił plan dla Ukrainy, który między innymi zakłada plan odbudowy w wysokości 100 miliardów euro, wsparcie dla szybkiej ścieżki do Unii Europejskiej, inwestycje i wsparcie w powojennej odbudowie, wymianę naukową i bezpieczeństwo energetyczne. Jakie są szanse na poparcie przedłożonego planu?
Myślę, że duże, dlatego że jeżeli przyjmujemy Ukrainę jako kandydata, chcemy rozpocząć procedurę, to musimy być z nimi również w tej rzeczywistości powojennej. Chciałabym, żeby to było jutro, ale myślę, że to jeszcze chwilę potrwa. Agresja rozgoryczonego, sfrustrowanego Putina i zdezorientowanych, zdemoralizowanych wojsk rosyjskich, którzy myśleli, że jadą na ćwiczenia i będą witani kwiatami. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie, dlatego że my musimy myśleć o tym, co będzie po wojnie i Ukraina też musi czuć nie tylko siłę teraz, ale również takie gwarancje na potem, że ze zniszczonymi miastami, sieciami energetycznymi, zabytkami po prostu nie zostanie sama.
Mhm. I jeszcze jedno pytanie. Była pani ministrem oświaty i wychowania, a w tej chwili Polska deklaruje, że będą miejsca w szkołach, że będzie zorganizowana nauka dla dzieci z Ukrainy. Czy to może być dużym problemem? Jak to może wyglądać?
Rzeczywiście byłam ministrem edukacji i mogę z satysfakcją powiedzieć, choć nie po to szykowaliśmy system, że jeżeli chodzi o system edukacji, o strukturę, o to, w jaki sposób pomyślano o wejściu każdego młodego człowieka, ucznia z dowolnego państwa, bo my też myśleliśmy o Polakach, którzy przecież są dwujęzyczni, bardzo często mają duży kłopot z nauką języka polskiego. Są oddziały przygotowawcze, są specjalne wagi, to się tak nazywa w subwencji oświatowej. Są przygotowane odpowiednie procedury. Cieszę się bardzo, bo słyszę, to jest największy problem nauczycieli, którzy mówią po ukraińsku, ale już słyszę, że będą to studenci, którzy w ramach różnego rodzaju rozwiązań będą w tych szkołach. Wreszcie mamy szkoły mniejszości, w tym mniejszości ukraińskiej. To kwestia w tej chwili tylko i wyłącznie pieniędzy, które trzeba dołożyć samorządom w subwencji oświatowej, żeby te zadania mogły realizować. Jesteśmy systemowo przyjęci do szkół, gotowi na przyjęcie dzieci do szkół.
I tą pozytywną konkluzją, przynajmniej w tej rozmowie, bo czas jest faktycznie bardzo smutny, kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk była europoseł PiS Anna Zalewska, rozmawiała Olga Zielińska.